bez barier.
Zbliżają się wybory samorządowe. 21 października będziemy wybierać wójtów, gmin, burmistrzów i prezydentów miast oraz radnych dzielnicowych w Warszawie, a w innych miejscowościach radnych gminnych i miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. W dzisiejszej audycji Bez Barier przypomnimy podstawowe zasady głosowania oraz ułatwienia, z jakich mogą skorzystać niepełnosprawni wyborcy. Zapraszam.
Bez barier.
Tegoroczne wybory samorządowe zostały zarządzone 13 sierpnia. Ich pierwsza tura odbędzie się 20 października, natomiast druga tura dwa tygodnie później, czyli 4 listopada. W wyborach tych wybierani będą wójtowie gmin, burmistrzowie, prezydenci miast oraz radni dzielnicowi, gminni i miejscy, powiatowi i wojewódzcy. Głosować w zbliżających się wyborach będziemy po znaczącej dość nowelizacji prawa wyborczego ze stycznia tego roku. Naszym gościem jest dziś dyrektor Białostockiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, pan Marek Rybnik. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie dyrektorze, co zmieniła ta nowelizacja? Nasi wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą mogli sprawować teraz swoją funkcję tylko przez dwie kolejne kadencje.
Ale za to o rok dłużej, bo kadencja do tej pory była 4-letnia, teraz będzie 5-letnia. Nowelizacja zmieniła wiele rzeczy, ale gdybyśmy chcieli te zmiany odnieść do sytuacji osób niepełnosprawnych, to generalnie te zmiany nie dotyczą tychże właśnie osób. W pewnym zakresie oczywiście, bo o ile często spotykamy się z panią i przy okazji każdych wyborów i rozmawiamy o uprawnieniach osób niepełnosprawnych i te uprawnienia właśnie są te same. Natomiast rzeczy, czy tak powiedzmy podmioty z tym związane, ale bardziej powiedziałbym na rzeczy, że trochę się zmieniły, ale to też nie powiem wprost, że na pewno. O co chodzi? Panie redaktor, proszę sobie wyobrazić i sobie właściwie przypomnieć, że przez ostatnie lata, przy okazji każdych wyborów, czy to samorządowych, czy w wyborach do Sejmu, Parlamentu Europejskiego, mieliśmy do czynienia bardzo często z kartką do głosowania, tak zwaną zbroszurowaną, zeszytową. I tłumaczyliśmy to, że ten format kartki do głosowania został jak gdyby wymuszony przez powinność organów wyborczych do zapewnienia standardu odpowiedniego, jakiegoś tam europejskiego standardu głosowania dla osób niepełnosprawnych. A chodziło o to, że osoba niepełnosprawna, która jest niewidoma, miała prawo być zaopatrzona w taką kartkę do głosowania, która umożliwi osobie niepełnosprawnej głosowanie. I warunkiem tego było zabezpieczenie na potrzeby tej kartki nakładki w alfabecie Braille'a. Dlatego, że w ówczesnym czasie nie wyobrażano sobie, ażeby nakładka w Braille'u miała niesamowity format. I to właśnie leżało u podstaw głosowania przy pomocy tej kartki zbroszurowanej. I teraz w tych wyborach ta sytuacja się troszeczkę zmieni. Ale troszeczkę zmieni się tylko i wyłącznie, jeżeli liczba zarejestrowanych komitetów do danej rady będzie mniejsza niż 20. Zakładam, że rzeczywiście ta liczba 20 komitetów nie będzie przekroczona. Ale gdyby okazało się, że ta liczba będzie przekroczona, to wówczas pozostaniemy przy karcie zbroszurowanej formatu A4. Ale zakładając, że tej sytuacji nie będziemy mieli, to karta do głosowania maksymalnie, podkreślam maksymalnie, będzie miała format karty A2. Karta formatu A2 to jest 4 razy połączony ze sobą format karty A4, czyli generalnie rzecz biorąc jest to duża kartka do głosowania, ale ustawodawca, zmieniając te przepisy, doszedł do wniosku, że jest na tyle mała mimo wszystko, że organy wyborcze, czyli w tym przypadku Krajowe Biuro Wyborcze, będzie w stanie przygotować taką nakładkę, która również ogarnie i taki format kartki do głosowania. To jest ta zmiana, o której chciałem powiedzieć, że ona jest właśnie taką, która wpływa na luksus czynności głosowania przez osoby niepełnosprawne. W tym przypadku chodzi o osoby niepełnosprawne z wadą wzroku. Cała reszta pozostaje ta sama, a mianowicie każdy wyborca niepełnosprawny ma prawo do uzyskiwania informacji o wyborach. Ta informacja może mu być przekazana w różnej formie, czy to w formie telefonicznej, czy w formie elektronicznej. Teraz jest to...
Generalnie jest tak, że każdy wyborca ma prawo uzyskać informacji o wyborach.
Każdy.
Ale niepełnosprawny wyborca ma tutaj szczególne uprawnienia.
Dokładnie. Dlatego, że te informacje ogólne dotyczące wyborów, czyli daty, terminów kalendarza wyborczego, kandydatów zarejestrowanych na radnych i tak dalej, wyborca może otrzymać indywidualnie, prawda? Bo proszę zwrócić uwagę, że w wyborach samorządowych głosujemy na kandydatów danej rady, a mało tego, głosujemy na kandydatów w okręgu, w którym zamieszkujemy, więc nie musimy jako osoba niepełnosprawna być epatowani jeszcze informacjami o kandydatach, którzy nie są związani z miejscem mojego zamieszkania. W związku z tym taki wyborca ma prawo otrzymać od wójta, burmistrza, prezydenta informację zindywidualizowaną, czyli taką, która dotyczy tylko i wyłącznie jego miejsca zamieszkania.
Trzeba złożyć zapotrzebowanie na taką
informację. Taką informację, oczywiście.
Czyli można zadzwonić do...
Tak, zadzwonić do urzędu gminy, ba, nawet równie dobrze może zadzwonić do nas, czy do delegatury Krajowego Biura Wyborczego, a my taką prośbę przekażemy do właściwej gminy.
I wtedy ktoś odzwoni, albo przyjdzie.
Albo przekaże. Że nawet w formie papierowej, tak.
Wszelkie niezbędne informacje, aby wyborca mógł w pełni świadomie i zgodnie ze swoją wolą zagłosować. Zawsze przypominamy o tym, że niepełnosprawny wyborca ma prawo głosować w lokalu, który jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Tak. Porusza pani problem, z którym spotykamy się przy okazji każdych wyborów. I ja jako osoba odpowiedzialna za przebieg wyborów na terenie delegatura, a czasami województwa, troszeczkę burzę się na właśnie takie diktum, prawda, że to organy wyborcze mają zniwelować bariery architektoniczne. Wszak lokale obwodowych komisji wyborczych znajdują się w budynkach użyteczności publicznej, ogólnie dostępnych. Z reguły to są szkoły, świetlice i tak dalej, a w związku z tym te bariery powinny być usunięte w czasie zupełnie niezwiązanym z wyborami.
Generalnie wszystkie budynki, zwłaszcza użyteczności publicznej, powinny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Tak.
Ubolewamy, że tak nie jest, ale, chociaż jest tutaj coraz lepiej.
Ale co jest tutaj nowością? Ten rok obecny, 18, jest tym, który został zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Państwową Komisję Wyborczą już wiele lat temu, rokiem, w którym organy do tego zobowiązane, czyli wójtowie i burmistrzowie, którzy ustalają przy pomocy swoich gmin siedziby obwodowej komisji wyborczej, muszą zabezpieczyć co najmniej, podkreślam, co najmniej połowę tych lokali w budynkach pozbawionych barier architektonicznych. I każdy wyborca praktycznie od dzisiaj może zobaczyć obwieszczenia o podziale danej gminy na obwody głosowania, będzie widział, który obwód jest zaznaczony, że jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. I tych obwodów musi być co najmniej 50%.
A jeżeli się tak nieszczęśliwie trafi, że obwód danego wyborcy nie jest dostosowany, to może głosować w innym lokalu.
Może głosować i taki wniosek o wpisanie do właściwego lokalu on może złożyć na 5 dni przed dniem głosowania. Ale tutaj dodam jedną rzecz, bardzo ważną i charakterystyczną dla wyborów samorządowych. Że o ile przy wyborach innych, czyli wyborach prezydenckich, mówię o prezydencie kraju, wyborach do Sejmu, taki wyborca może wpisać się do obwodu głosowania bardziej jak gdyby odległego od siebie, który oceni, że inny obwód jest bardziej jemu pasujący, o tyle w tych wyborach samorządowych ten obwód musi mieścić się obowiązkowo w obrębie okręgu wyborczego, na którego terenie ta osoba zamieszkuje.
Chodzi o to, żeby listy do głosowania były te same.
A w związku z tym, jak gdyby ten wachlarz możliwości wyboru obwodu głosowania jest troszeczkę mniejszy.
Także trzeba sprawdzić, jaka jest sytuacja, czy będzie możliwość głosowania
we właściwym lokalu.
We właściwym lokalu, bez pomocy na przykład osoby trzeciej, ponieważ możemy w trakcie głosowania z pomocy takiej osoby skorzystać.
Oczywiście taką osobą nie może być ani członek obwodowej komisji wyborczej do spraw przeprowadzenia głosowania, ani mąż zaufania, ani obserwator społeczny. Może być każda inna osoba. Oczywiście może to być osoba, która w danym momencie znajduje się w lokalu wyborczym. Może to być również osoba, z którą osoba niepełnosprawna do tego lokalu przyjdzie. W każdym bądź razie wyraźnie na potrzeby tych wyborów Państwowa Komisja Wyborcza, być może jest to wynikiem licznych pytań albo sytuacji, które miały miejsce w latach ubiegłych, ale wyraźnie podkreśla, że Komisja Obwodowa nie ma prawa ingerować w sposób głosowania osoby niepełnosprawnej, która korzysta z uprzejmości osoby trzeciej. Panie redaktorze, musimy sobie przypomnieć, że były sytuacje w latach ubiegłych, że członkowie komisji obwodowej w imię, nie wiem, jakichś zasad tajności głosowania i tak dalej, nie pozwalali osobie asystującej, osobie niepełnosprawnej, żeby weszła do kabiny. Dochodziło wtedy do nieprzyjemnych sytuacji, prawie że scysji. Dlatego też w tych wyborach wyraźnie jest powiedziane, że Komisja Obwodowa nie ma prawa ingerować w sposób oddania głosu przez osobę niepełnosprawną, jeżeli ona korzysta z uprzejmości osoby trzeciej.
I tego nie trzeba nigdzie wcześniej zgłaszać. No ale zdarza się też, że nasz stan zdrowia, nasza niepełnosprawność, nasz wiek nie pozwala nam udać się do lokalu wyborczego. I tutaj też ustawodawca zostawił pewne możliwości.
Tak, mamy dwa narzędzia. Głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przy pomocy pełnomocnika wyborczego. Oba te narzędzia funkcjonują już od pewnego czasu, ale nie ukrywam, że głosowanie korespondencyjne nie jest tą formą bardzo rozpowszechnioną. W ostatnich wyborach na terenie delegatury białostockiej mieliśmy ogólnie 12 takich wniosków zgłoszonych do wójta, z czego 6 było na terenie samego miasta Białegostoku. Jak pani widzi, jest to niewielka liczba.
Ale być może dlatego, że to jest mimo wszystko wciąż nowy sposób głosowania, być może
zbiurokratyzowany
tak. Zanadto i być może z czasem stanie się coraz bardziej popularny dla tych
tym
osób,
niemniej,
które
jest pewna,
są uprawnione
pewna
do korzystania.
Zmiana, jeśli chodzi o ten sposób głosowania, a mianowicie o ile w poprzednich wyborach, czy to samorządowych, czy parlamentarnych, osoba zainteresowana głosowaniem korespondencyjnym wniosek taki składała do wójta, burmistrza lub też prezydenta, w tych wyborach ten wniosek musi złożyć czy zgłosić, bo to można też i w formie telefonicznej i ustnej, do właściwego komisarza wyborczego. To komisarz przyjmuje zawiadomienie od takiej osoby i następnie przekazuje ten wniosek urzędnikowi wyborczemu, który to właśnie po raz pierwszy Korpus Urzędników Wyborczych zaistniał pod rządami zmienionych przepisów kodeksu wyborczego w tych wyborach. Osoby tworzące ten korpus będą osobiście zajmować się głosowaniem korespondencyjnym.
To proszę przypomnieć jeszcze procedurę i terminy. Czy
tak.
Tutaj?
Osoba zainteresowana głosowaniem będzie mogła zgłosić już w tej chwili nawet taki wniosek do komisarza, jak powiedziałem, ale nie później niż 8 października. Termin ten mija 8 października i w tym czasie osoba, która zadzwoni do komisarza, złoży niezbędne informacje, czyli swoje imię, nazwisko, imię ojca, adres zamieszkania, numer PESEL, informacje, że posiada prawo wyborcze, czyli że jest ujęta w rejestrze wyborców danej gminy, ale jest jeden warunek, który musi być obowiązkowo spełniony, a mianowicie taki wyborca musi dostarczyć komisarzowi wyborczemu orzeczenie właściwego organu o niepełnosprawności. W czasach zamierzchłych, kiedy nie mieliśmy do czynienia z taką komputeryzacją naszego życia codziennego, prywatnego, publicznego, trzeba było to dostarczyć w formie papierowej. Teraz, i to miało miejsce chociażby w dniu wczorajszym, osoba zainteresowana wszystkie informacje łącznie z orzeczeniem dostarczyła to w formie skanu elektronicznie do nas, a w związku z tym mamy komplet dokumentów, którym możemy się posługiwać.
Tutaj ograniczenie, które wprowadziła styczniowa nowelizacja prawa wyborczego, ograniczyło możliwość głosowania korespondencyjnego właśnie tylko do osób niepełnosprawnych.
O znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Głosowanie korespondencyjne to jest jeden sposób. Drugi sposób to jest głosowanie przez pełnomocnika. Także dość nowa instytucja i także mocno zbiurokratyzowana i pewnie dlatego nie aż tak bardzo popularna.
I jeśli chodzi o głosowanie przez pełnomocnika, to prawo jest poszerzone podmiotowo nie tylko do tych osób, które mają prawo głosować korespondencyjnie, czyli tych z orzeczeniem o niepełnosprawności.
W stopniu umiarkowanym
lub znacznym, ale również z tej formy głosowania mogą skorzystać osoby, które najpóźniej w dniu wyborów będą kończyły 75 lat. Czyli nawet jeśli ta osoba jest sprawna fizycznie, ale kończy te 75 lat, może skorzystać właśnie z tego prawa głosowania przez pełnomocnika. W tym przypadku procedura jest być może trochę podobna, a mianowicie zgłasza się wniosek już nie do komisarza, a do wójta, burmistrza lub prezydenta, bo on sporządza ten akt pełnomocnictwa. Osoba, kontaktując się z wójtem, wskazuje miejsce, w którym ten akt pełnomocnictwa ma być sporządzony przez urzędnika gminnego. Najczęściej oczywiście jest to miejsce zamieszkania tej osoby, co nie wyklucza możliwości dokonania tej czynności w innym wskazanym miejscu, pod warunkiem, że to miejsce znajduje się na terenie gminy. Bo oczywiście przecież taka osoba starsza może być ujęta w rejestrze wyborców i zameldowana w swoim miejscu stałego zamieszkania, ale być może w danym momencie, w którym ona składa ten wniosek, jest być może pod opieką swoich dzieci. Te dzieci mieszkają przy innej ulicy, a może w innej miejscu, ale na terenie danej gminy, i wtedy urzędnik
wyznaczony
gminny,
przez,
prawda, wyznaczony przez wójta, będzie miał obowiązek udać się pod to miejsce wskazane przez osobę, która chce głosować przez pełnomocnika.
I tutaj też trzeba wcześniej już się zdecydować, że w taki sposób chcemy głosować i omówić
zasady
z tą osobą, która będzie naszym pełnomocnikiem.
Dokładnie.
Bo nie tylko musimy zgłosić chęć głosowania przez pełnomocnika, ale także
wskazać osobę,
która to osoba będzie naszym pełnomocnikiem.
Mówiliśmy, że termin głosowania korespondencyjnego, wniosek możemy złożyć najpóźniej 8 października, o tyle właśnie wniosek o udzielenie pełnomocnictwa najpóźniej do 12 października.
Czyli jest 4 dni więcej.
4 dni więcej. I tak jak pani słusznie założyła, w tym swoim wniosku musimy wskazać osobę, która będzie oddawała w naszym imieniu ten głos, nie za nas, ale w naszym imieniu, pod warunkiem, że ta osoba będzie również ujęta w rejestrze wyborców danej gminy.
Czyli nie możemy sobie wybrać kogokolwiek.
Gdzieś tam z Polski, prawda? Jeżeli mieszkamy w Białymstoku, to musi być mieszkaniec ujęty w rejestrze wyborców w mieście Białystok. Ważnym jest być może i ciekawą informacja, że pełnomocnictwo możemy przyjąć, czyli pełnomocnik, który będzie głosować w naszym imieniu, może przyjąć pełnomocnictwo tylko od jednej osoby. Chociaż można przyjąć od drugiej osoby również takie pełnomocnictwo, pod warunkiem jednakże, że jedna z tych dwóch osób jest z nami spokrewniona.
Takie pełnomocnictwo można też odwołać.
Można odwołać w różny sposób, chociaż czytając przepisy kodeksu wyborczego dotyczące odwołania tego pełnomocnictwa, zastanawiam się, w jakim celu udziela się pełnomocnictwa, żeby potem to pełnomocnictwo odwołać. Ale generalnie jest taka możliwość. Można odwołać pod warunkiem, że dokonamy tej czynności najpóźniej w piątek przed niedzielą wyborczą. Możemy również odwołać w taki sposób, że osobiście zaniesiemy takie odwołanie do komisji obwodowej lub też osobiście zagłosujemy w tej komisji obwodowej. Warunek jeden, że tę czynność przed komisją obwodową dokonamy przed tym momentem, w którym za nas zagłosuje ten pełnomocnik.
To jest skomplikowane, jeżeli o tym mówimy, natomiast jeżeli chodzi o samo wykonanie tych wszystkich czynności, wydaje mi się, że to wcale w praktyce nie jest takie trudne i zawiłe.
Myślę, że jest to kwestia wejścia z tymi czynnościami w krew naszego społeczeństwa. Przecież nie od razu Kraków zbudowano. W przyszłym roku mamy podwójne wybory. Na wiosnę będziemy wybierali naszych parlamentarzystów do Parlamentu Europejskiego, jesienią do Sejmu i Senatu. Jeżeli przy okazji każdych wyborów będziemy korzystali zarówno z głosowania korespondencyjnego, jak i głosowania przez pełnomocnika, na pewno to się bardziej jak gdyby upowszechni.
My zachęcamy do udziału w wyborach i skorzystania z którejkolwiek instytucji wspomagającej niepełnosprawnych wyborców, przewidzianej przez nasze prawo wyborcze. Głosujmy i wybierajmy mądrze.
Zapraszam.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dziś dyrektor Białostockiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, pan Marek Rybnik. Ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień, a już za chwilę na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.